Trzeci odcinek podcastu transferowego Radio Merito. Tym razem nagrywamy razem, bez żadnych łączeń internetowych. A jeśli nagrywamy razem, to oznacza, że ze mną jest Radek Lodański.
Witam serdecznie, cieszę się, że możemy się teraz spotkać osobiście, no bo nawiązać taką interakcję to zawsze jest lepsza sprawa niż połączenie internetowe.
Tak, w ostatnim tygodniu się wydarzyło naprawdę sporo i zaczniemy oczywiście od takiego najważniejszego, najbardziej grzejącego tematu. Paul Pogba. Pojawiła się informacja, że już done deal, wróci do Juventusu. I czy myślisz, że Juventus odzyska tego Pogbę, którego miał przed odejściem właśnie do Manchesteru United?
No według mnie może odzyskać tego Paula Pogbę, tego gracza, który zachwycał nas w Serie A przed transferem do Manchesteru United. Ja też chcę zwrócić uwagę na fakt, że ten gracz według mnie spotkał się ze zbyt dużym ostracyzmem, patrząc na to, co robił na boisku. No bo on w Manchesterze United strzelił 39 goli, ma 51 asyst na koncie. To są podobne liczby, do których miał w Juventusie, nawet trochę lepsze. W Juventusie miał co prawda 60 meczów mniej, no to nie wyglądało to może aż tak dobrze, ale na pewno no, nie są to takie liczby, które pozwalałyby mówić, że Pogba jest graczem, który nie ma jakości, no bo on w Manchesterze United tu jakoś dawał, no spotykał się często z negatywnymi opiniami, ale myślę, że po prostu te opinie się nawarstwiły po tym, co się działo w ostatnich latach w Manchesterze United. No kibice tak wielkiego klubu nie będą akceptować takiej rzeczywistości taką, jaką ona jest. Parę lat temu słuszne słowa o Pogbie powiedział José Mourinho, że jest po prostu graczem toksycznym i w Manchesterze United tak było i myślę, że ten aspekt był mocno widoczny w tych opiniach kibiców. Zobaczymy, jak będzie z Pogbą w Juventusie, bo jeśli chodzi o graczach z takim specyficznym charakterem, no to szczerze mówiąc, więcej spodziewałem się po Arturze, kiedy przychodził do Juventusu. No bo mówię, był taki w Gremio Porto Alegre, to był naprawdę ogromny talent i mówiło się, że Barcelona zyskuje sobie świetnego pomocnika na lata. Potem jak było, to wszyscy wiemy, ale wtedy miałem sobie taką myśl, że w Juventusie jest taki duch pracy. No, zawsze się mówiło, że w Juventusie pracuje się najciężej ze wszystkich klubów, na pewno we Włoszech i Juventus też jest czołówką pod tym względem, jeśli chodzi o te ligi top 5 i myślałem, że w tym otoczeniu Artur może ciężej pracować i być piłkarzem dużo lepszym. No jak widać się pomyliłem, ale Artur to jest człowiek, który po prostu się nie zmieni i którego po prostu Juventus musi się pozbyć. Ale Pogba to jest trochę inna historia. On już pracował dosyć długo z Massimiliano Allegrim, wygrał 4 razy mistrzostwo Włoch. Po jego odejściu Juventus zaczął mieć ogromne problemy w drugiej linii. No i teraz tak naprawdę, kiedy przychodzi ten Paul Pogba, no to Juventus może mieć najlepszą drugą linię od wielu lat, no bo wcześniej ustalmy sobie, kto tam grał. Tam był Adrien Rabiot, tam był Aaron Ramsey, Weston McKennie, który grał notabene trochę lepiej, Rodrigo Bentancur, ale ta druga linia nie dawała żadnej kreatywności.
Teraz Locatelli, Zakaria, także to na papierze wygląda naprawdę dużo lepiej. Też biorąc pod uwagę występy Pogby w Manchesterze United, trzeba powiedzieć, że ta linia środka pola w zespole Czerwonych Diabłów prezentowała się najgorzej i Pogba był tam tak naprawdę jedynym dobrym zawodnikiem wyróżniającym się. Też mamy znajomego Filipa Macudę, który od kilku lat nawołuje do tematu ściągnięcia nowej szóstki do Manchesteru United i jest rozczarowany, bo plotek przebija się naprawdę wiele, a żaden jakościowy zawodnik jeszcze na Old Trafford nie trafił, także moim zdaniem też ta krytyka jest przesadzona, no ale jednak zgodzisz się, że oczekiwania były przeogromne, no i też, że Pogba chyba jednak dawał więcej w reprezentacji Francji, z którą zdobył mistrzostwo świata niż w klubie właśnie.
Tak, właśnie jeszcze co do tej drugiej linii Juventusu, tak kończąc konkluzję, no to oprócz takich umiejętności technicznych tam brakowało również takiej fizyczności, która jest dzisiaj ważna w futbolu, a dzisiaj z jednej strony mamy Locatellego i Pogbę, czyli graczy takich uzdolnionych technicznie, takich kreatywnych, którzy mogą tworzyć sytuacje bramkowe, a z drugiej strony mamy Denisa Zakarię, czyli takiego gracza, który będzie pasował pod te Allegrismo, taka lepsza wersja Blaise'a Matuidiego i on będzie dawał tą fizyczność drugiej linii Juventusu i szczerze mówiąc po tym transferze Paula Pogby, no naprawdę jestem ciekawy, czy Juventus jest w stanie się włączyć w kadrę w walkę o Scudetto, no bo według mnie Allegri dostaje w te okno takie transfery, że nie walcząc o Scudetto z taką kadrą, biorąc pod uwagę, że wcześniej jeszcze przyszedł Vlachowicz, no to moim zdaniem to byłby po prostu kryminał ze strony Juventusu. Nie wiem, czy oni zdobędą Scudetto, bo wiemy, że Inter też będzie mocny. Milan też planuje jakieś wzmocnienia, ale od Juventusu oczekuję przynajmniej tego, że do końca sezonu nawiąże równą walkę o Scudetto z klubami z Mediolanu.
Na pewno duży wpływ na ocenę Mercato w wykonaniu Juventusu będzie miało zakontraktowanie ewentualne Angela Di Marii. Mówi się, że Juventus cały czas czeka na odpowiedź Argentyńczyka, który non-stop się wstrzymuje jakby z tą odpowiedzią dla Juventusu i pewnie liczy na lepsze oferty, bo jednak wiemy, że pozycja Juventusu w skali Europy nie jest taka mocna, nie jest taka mocna jak była kilka lat temu nawet w Serie A, także ten kierunek nie jest najlepszą opcją dla Di Marii, no ale właśnie z Juventusem był ostatnio najbardziej łączony i też zrobiłem taką ankietę na swoim Twitterze, który zawodnik, który ruch byłby ważniejszy dla Juventusu, czy Pogba, czy Di Maria, to pokazywałem Ci wyniki i było 75% głosów na Pogbę, 25% tylko na Di Marię i powiedziałeś mi przed nagrywaniem, że się z tymi wynikami zdecydowanie zgadzasz.
Tak, zgadzam się z tymi wynikami, no bo Paul Pogba po pierwsze jest graczem młodszym i uważam, że Juventus ma większy deficyt mimo wszystko w tej drugiej linii niż na pozycjach skrzydłowych. Tam też przydałby się jakiś gracz, zwłaszcza w tym dzisiejszym obliczu, kiedy nie będzie Paulo Dybali, ale też co do Angela Di Marii, no to tak patrząc na jego karierę, no to ten Juventus się teraz wydawał takim naturalnym ruchem klub, właśnie tego pokroju, nieścisły top, ale gdzieś tam aspirujący do tego topu. Ja myślę, że temat do Juventusu już by był dawno dopięty, gdyby w pewnym momencie nie pojawiła się perspektywa transferu do Barcelony. Od początku było wiadomo, że Angel Di Maria bardzo chce trafić do Hiszpanii, bo tam ma rodzinę, tam ma znajomych i ten powrót wydaje mi się bardziej naturalny i też myślę, że co może Di Maria skłaniać ku Barcelonie, no to jednak jest styl gry, no bo Barcelona gra piłkę dużo bardziej ofensywną, dużo bardziej kontroluje futbolówkę, tworzy sobie sytuacje bramkowe i to jest naturalne środowisko dla Angela Di Marii. On w takich zespołach czuje się po prostu znakomicie, jak ryba w wodzie, a u Maxa Allegriego musiałby bardzo dużo pracować w pressingu, nie jest to gracz najmłodszy, nie miałby tyle tych sytuacji bramkowych, ile w Barcelonie i tak jakbym chciał jego transferu do Ligi Włoskiej, no bo widzieliśmy w tym meczu Argentyna-Włochy, że umiejętnościami ten gracz jest cały czas po prostu topowy na tym prawym skrzydle. Tak szczerze mówiąc, tak bym się wczuł w sytuację Angela Di Marii, no to nie dziwię się, że woli przejść do Barcelony niż do Juventusu. Zobaczymy jak dalej ta jego sytuacja się potoczy, ale na dzisiaj przeczucie mi mówi, że Angelito jednak nie trafi do Bianconeri.
No też muszę przyznać, że w tym sezonie obejrzałem dużo meczów Paris Saint-Germain i Di Maria grał głównie, gdy już wszystko było rozstrzygnięte, dostało dużo szans właśnie w końcówce sezonu i wtedy naprawdę wyglądał znakomicie w tej ofensywie, był wyróżniającym się piłkarzem, czarował moim zdaniem, powiedziałeś, że nie piłkarz na ścisły top, moim zdaniem spokojnie mógłby powalczyć o skład w takim Realu Madryt, chociażby z Rodrigo, bo umiejętności nadal ma ogromne i wiadomo, że ściągnięcie Di Marii to nie jest ruch przyszłościowy, ale to jest zawodnik, który musi dać jakość na już, bez względu na rozmowę o aklimatyzacji i takich rzeczach, bo to jest też piłkarz doświadczony, który w kilku ligach grał, więc ten proces w jego przypadku powinien przejść szybciej. Co do Interu, powiedziałeś, że właśnie Inter ciekawie prowadzi swoje mercato. Wiemy, że dopięty jest transfer Romelu Lukaku, no i pytanie, czy on będzie wyglądał tak samo jak przed odejściem, czy on będzie wyglądał tak samo jak w mistrzowskim sezonie, kiedy został wybrany najlepszym piłkarzem ligi, zaznaczając, że no wtedy grał pod Antonio Conte, który tego piłkarza uwielbia.
No, Antonio Conte i Romelu Lukaku to było takie połączenie idealne, taki Batman i Robin można powiedzieć. Oni ze sobą współgrali, Antonio Conte miał na niego świetny pomysł, bardzo długo chciał mieć tego piłkarza u siebie, zabiegał wręcz o niego. Teraz musi się Lukaku zmierzyć z troszkę innym wyzwaniem, no bo trenerem Interu jest Simone Inzaghi, ale tak szczerze mówiąc, patrząc sobie na tą piłkę, jaką prezentował Inter pod wodzą Simone Inzaghiego, no to kiedy jeszcze się nie pojawiły problemy fizyczne, to no to moim zdaniem Inter grał taki futbol, który napastnikowi może jeszcze bardziej służyć niż za Antonio Conte, no bo pamiętam, robiłem taki tekst w styczniu i wtedy Inter pod wodzą Simone Inzaghiego tworzył dużo większą liczbę sytuacji bramkowych, w każdych statystykach wyglądał lepiej niż za czasów Simone Inzaghiego i myślę, że gdyby wtedy był Romelu Lukaku, no to mógłby wykręcić naprawdę bardzo dobre liczby. Tak naprawdę według mnie, co zgubiło Inter w walce o Scudetto w zeszłym sezonie, to był brak takiego solidnego napastnika, no bo Tuku Korea zawiódł, no za gracza, za którego płacisz ponad 30 milionów euro, no to oczekujesz więcej niż to, że strzeli dwie bramki Udinese czy El Lasowi. No zawodził naprawdę w dużej liczbie meczów, też był często kontuzjowany. Edin Dzeko był graczem chwalonym, zrobił całkiem niezłe liczby, jak na napastnika w tym wieku. To trzeba pamiętać o tym, że Edin Dzeko miał świetny początek sezonu i dużą część z tych liczb nabił właśnie w 2021 roku.
Z kolei w przypadku Lautaro Martineza było zupełnie na odwrót, że on miał udaną wiosnę, a słabą jesień i brakowało tej ciągłości jednemu zawodnikowi przez cały sezon i dlatego też ta para napastników się cały czas zmieniała tak naprawdę, bo tam był jeszcze rotowany Alexis Sanchez, który moim zdaniem dostał zdecydowanie za mało szans, bo to piłkarz naprawdę jakościowy i pamiętam, jak wyrzucał w pojedynkę praktycznie Romę z Pucharu Włoch, także to było dla mnie zaskoczenie.
A w ostatnich 10 meczach Edin Dzeko wyglądał tragicznie w Interze. Ja nie wiem, czy wskazałbym trzech gorszych napastników w Serie A w tamtym momencie, jak sobie wezmę ostatnie 10 kolejek i występy Edina Dzeko. No wtedy było widać, że już ma dosyć tego sezonu. Jest zmęczony fizycznie. I
ociężały, niechlujny, tak, bym powiedział, nieskuteczny. No,
i problem był taki, że nie było kim tego Dzeko za bardzo zastąpić. Teraz wjeżdża Romelu Lukaku na białym koniu, też czytałem takie oświadczenie tifozji Interu i oni nie protestują, dlatego że on przychodzi do klubu, no bo wiemy, że złość po odejściu do Chelsea była ogromna. No zniszczono te murale z nim, które nie wiem, czy teraz odbudują. Na pewno jeszcze nie, ale kibice Interu mówią, żeby nie witać go flagami w mieście. Musi sobie na wszystko zapracować, ale mam przeczucie, że
kwestia mocnego wejścia do zespołu i wtedy już się zacznie uwielbienie Romelu Lukaku.
Nie? Mam przeczucie, że ta historia może napisać kolejny piękny rozdział. Romelu Lukaku pokazał, że Serie A to jest liga dla niego, że tutaj czuje się dużo lepiej niż w Premier League. Tutaj potrafi wykorzystać tą swoją siłę fizyczną połączoną z szybkością i to jest bardziej ten Romelu Lukaku, którego znamy z reprezentacji Belgii. No i naprawdę jestem ciekawy, jak będzie wyglądał Inter w nowym sezonie. Jeśli uda się zachować Lautaro Martineza, no to myślę, że ten duet Lula jest w stanie znów nas czarować w przyszłym sezonie. Ja naprawdę jestem zadowolony, że Romelu Lukaku wraca do Serie A, no bo w tym mistrzowskim sezonie Interu to był absolutnie najlepszy piłkarz ligi, z którym po prostu ciężko nam wszystkim było się rozstać. W Chelsea nie grał za dużo, był to dla niego dosyć przeciętny czas, ale myślę, że w rok nie zapomniał tych swoich umiejętności.
No ja jestem zdania, że gdyby poszedł powiedzmy do takiego Tottenhamu znowu pod wodzą Antonio Conte zamiast do Chelsea, no to sytuacja mogłaby wyglądać zupełnie inaczej. No i też nie ukrywajmy, że kibice Premier League nie dowierzają, jak my mówimy o jakimś potężnym Lukaku, świetnym napastniku i tak dalej, bo on te swoje przygody w Anglii ma średnio udane. Mimo, że tam początek w Evertonie i tak dalej był na wysokim poziomie, to potem już czy Manchester United, czy ten powrót do Chelsea to była karykatura. Co do ofensywy Interu, to wiemy, że Nerazzurri, podobnie jak Juventus, mają problem z dopięciem transferu pewnego Argentyńczyka lewonożnego. Paulo Dybala. I teraz tak, ja to sobie wszystko wypisałem. Argentyńczyk zarabiał 7 milionów euro, oczekiwał podwyżki do 10 milionów euro od Juventusu. Teraz pojawiają się informacje, że może się skończyć z redukowaniem nawet tej pierwotnej garzy do 3-4 milionów euro, a do grona zainteresowanych klubów dołączył i Milan, i Sevilla. Wcześniej jeszcze mówiło się o Romie. No i właśnie, czy Dybala trafi do Interu i czy to jest dla niego odpowiedni klub?
Chciałoby się rzec, że chytry dwa razy traci, ale w przypadku Dybali no tak do końca nie jest. Ja się zastanawiam, jaka jest geneza tego, że on ma teraz taki problem ze znalezieniem sobie klubu, no bo kiedy jest zdrowy, no to moim zdaniem jest najlepszym piłkarzem w Serie A. No on po prostu czaruje swoimi umiejętnościami, no nie tylko nie tylko te gole, asysty, ale też ogólnie jak wygląda na boisku, te jego przerzuty.
Dribbling, wizja tak, gry.
Dribbling, to ile on tworzy i widzi przestrzeni, też pracuje w pressingu. No to jest taki idealny gracz na pozycję numer 10. No, patrząc na umiejętności, tak naprawdę kluby powinny się zabijać, żeby go zakontraktować włoskie. Każdy ma obawę co do jego zdrowia, no bo on tak naprawdę pauzuje dosyć często, ma dosyć duże wymagania finansowe jak na włoskie warunki. No i tutaj widzimy, że dzisiaj jest problem z zakontraktowaniem. Jego Inter, żeby go sprowadzić, to musi teraz sprzedać poszczególnych graczy. Przypuszczam, że gdyby nie pojawił się temat powrotu Romelu Lukaku, to Dybala już by dzisiaj był zakontraktowany tak, no. W Interze. Dzisiaj sprawa się trochę komplikuje. Też czytałem na przykład, że Paulo byłby zainteresowany, żeby do Barcelony przejść, ale zarówno Xavi Hernandez, jak i Jordi Cruyff nie są zainteresowani jego usługami. Więc mówi się o kierunku hiszpańskim, ale to raczej byłby klub słabszy, taki jak na przykład Sevilla. A nie wiem, czy to jest klub, który aspiruje do umiejętności, jakie ma w tym momencie Paulo Dybala, ile lat ma jeszcze przed sobą gry. Ja tak sobie patrzę teraz na tego Paulo Dybale, że tak naprawdę jest problem z zakontraktowaniem jego przez włoskie kluby i się zaczynam zastanawiać, dzisiaj mnie rano wzięła taka refleksja, że to byłby fajny ruch, żeby zamienił, ja bym nie chciał tego ruchu, no bo wiadomo, Serie A do Premier League średnio, ale jakby przeszedł z Bianconerich do Bianconerich, to byłby taki fajny pierwszy galaktyczny transfer ze strony Newcastle, jakby oni teraz na przykład wyczaili taką okazję, że można go wyłapać za stosunkowo niewielkie pieniądze, ale mam nadzieję...
Dla nich ta pensja by nie była problemem, a mamy właśnie transfer wolny, więc kwestia tylko jakby zadowolenia samego zawodnika, o klub już się nie trzeba martwić.
Mam nadzieję, że Dybala zostanie w Serie A, ale niestety mam coraz bardziej przeczucie, że jednak wybierze kierunek poza Italii. No, ciężko jest dogadać się z nim finansowo i niestety wydaje mi się, że pójdzie za granicę, chociaż teraz najbardziej bym chciał, żeby trafił do Romy, no bo tamten transfer by się wiązał z taką najbardziej piękną historią. No po prostu zostałby przywitany w mieście podobnie jak Jose Mourinho. Kibice, przypuszczam, mieliby od razu szaliki z nim. No
byłby... Też mówiło się, że Francesco Totti może mu nawet swoją dychę oddać na koszulce, także to już pokazuje jakby umiejętności tego piłkarza niezwiązanego w żaden sposób z Rzymem, obcokrajowca, który po prostu po przyjściu do klubu by dostał tak ważny numer. Czy twoim zdaniem Dybala może żałować tego, że nie dogadał się zawczasu z Juventusem? Bo jednak pamiętamy jego łzy po pożegnaniu w ostatnim meczu i widać, że był związany z tym klubem. No i czy on nie powinien jeszcze w tym Juventusie jednak zostać?
No chciał dużo pieniędzy na pewno Paulo Dybala i Juventus nie chciał na to przystać, ale no pamiętamy, jakie były kulisy tego odejścia. Tak naprawdę Dybala chciał zostać w Juventusie, tylko Juventus nie chciał mu dać takiego kontraktu, na jaki oczekiwał. Teraz podobnie rzecz się ma z Interem. Ja wiem, że taki transfer wzbudziłby emocje dzisiaj, no ale tak naprawdę przejście do Interu byłoby tym samym. Skoro na przykład De Laurentiis oszczędzi tyle pieniędzy na kontraktach, skoro ma najprawdopodobniej odejść Koulibaly, odszedł Insigne, możliwe, że odejdzie Mertens, ja sobie myślę, czy to nie byłby do Napoli teraz dobry ruch. I też mógłby przyjść na zasadzie wolnego transferu i myślę, że mimo wszystko De Laurentiis jakby chciał, to by mógł te 7 milionów pensji wyłożyć na tego Dybale, ale znając tego właściciela klubu, żeby zapłacił on komuś więcej niż 5 milionów kontraktu, no to potrzeba cudu, więc dla mnie ten transfer no też jest jakąś abstrakcją niestety.
No i też umówmy się, że Dybala w plotkach ani razu nie był łączony jednak z Napoli mimo wszystko, no ale tak jak mówisz, byłby to ciekawy ruch, chociaż tu problemem jest właśnie De Laurentiis. Przenieśmy się teraz do Milanu. No w tym tygodniu wyszła zaskakująca informacja, że do walki o Renato Sancheza włączyło się PSG, a wiemy, że ten klub jest bardzo konkretny, że ma dużo argumentów no, finansowych, no ale też ma dużo większe aspiracje w Europie i może myśleć o poważniejszych celach niż Milan, z którym piłkarz jest dogadany od stycznia. To jest kwestia jedynie porozumienia między Milanem a Lille. No i czy to zwlekanie się nie zemści na Milanie?
No może to zwlekanie się zemścić na Milanie. Renato Sanchez to jest piłkarz, który no przeszedł taką niezbyt przyjemną weryfikację z wielkim futbolem, no bo pamiętamy co było w Bayernie, bo Monachium, kiedy kompletnie nie mógł się przebić, tam potem były transfery do Swansea i tak dalej. W Lille odzyskał tą równowagę, potwierdził, że jest jednym z najbardziej utalentowanych Portugalczyków i w obliczu odejścia Franka Kessiego to byłby na pewno transfer, który piłkarsko byłby dla Milanu dużym krokiem do przodu. I mam
wrażenie, zgodzisz się ze mną, że Veretout nie ma do niego totalnie podjazdu.
Tak, tak. I jeśli chodzi o drugą linię Milanu, to mam wrażenie, że to przyjście Renato Sanchez, wymiana Kessiego na Renato Sancheza mogłaby sprawić, że ten środek pola byłby jeszcze bardziej mobilny w Milanie i taka druga linia druga linia Bennacer, Tonali, Renato Sanchez byłaby naprawdę taka okazała i to przejście z 4-2-3-1 na 4-3-3 i też trochę załatanie tego problemu gdzieś z dziesiątką w Milanie, też pewnie by wtedy było więcej takiej gry podaniami, no ale widzimy, że sprawa się zaczyna komplikować, no możemy być kibicami Ligi Włoskiej, na przykład Milanu, wiem, że to jest mistrz Włoch, ale kiedy przychodzi do ciebie z ofertą PSG, gdzie masz Messiego, Neymara, Mbappé, Verratti'ego. Jesteś sprawdzony w lidze francuskiej, radzisz sobie tam dobrze. No to jeśli Renato Sanchez wybierze jednak Paris Saint-Germain, to nie będę się dziwił tej jego decyzji. I to jest takie coś, że myślę...
No i też ważne w tej kwestii jest to, że w PSG nie ma dużej rywalizacji w środku pola. To jest ich największy minus.
Tak, to jest ich mankament i też jeśli Renato Sanchez nie przyjdzie do Milanu, to też nie winiłbym Milanu za jakąś taką opieszałość w stosunku do Renato Sancheza, bo tam było praktycznie wszystko już dogadane. Już w zasadzie miał przyjść po sezonie. Po prostu nagle się włączyło do gry PSG. No w przeszłości wiemy, jak było z różnymi transferami. Mieli iść do różnych klubów, włączył się nagle do gry Juventus i w jeden dzień wszystko się zmieniało w mgnieniu oka o 180 stopni.
No dobra, teraz porozmawiamy o tym, co interesuje praktycznie wszystkich kibiców reprezentacji Polski, a więc o naszych rodakach, o możliwych ruchach. Wczoraj odbył się program Okno Transferowe, w którym Tomasz Wodarczyk w meczykach.pl sypie newsami jak z rękawa. Ma naprawdę niesamowite kontakty i dużo informacji. No i tak. Jan Bednarek podobno nadal jest obserwowany przez Romę, a Southampton chciałoby za niego 15 milionów euro. No i widziałem już wiele dyskusji na Twitterze na ten temat, no i moim zdaniem to nie jest piłkarz zdecydowanie na pierwszy skład Romy w tym momencie. A na ławkę nie ma sensu się ruszać.
Zależy jak spojrzymy na transfer Jana Bednarka, no bo to jest piłkarz, który w Premier League nie robi jakiegoś takiego wybitnego progresu w reprezentacji Polski, ma takie momenty, kiedy ma spore problemy. No widzi, ja twierdzę, że Bednarek ma największe problemy, kiedy musi grać z graczami szybkimi, którzy dobrze poruszają się między liniami i często tak cyrkulują piłką. Na przykład dziś w meczu z Belgią, jaki miał problem, jak w ataku był Leandro Trossard czy Michy Batshuayi, który właśnie poruszał się dobrze między liniami. I myślę, że jakby na przykład miał grać w lidze włoskiej, to miałby największy problem w meczu na przykład z Napoli z Palettiego w zeszłym sezonie. Oni grali właśnie taką piłkę.
Na Osimhena.
Tak, i myślę, że na przykład z takim Osimhenem on by miał dużo problemów. Pytanie, czy Napoli będzie tak dynamiczny po odejściu Insigne, czy będzie tak dobrze atakować, być może też bez Mertensa, no ale może przyjdzie De Lofeu, to też będzie jakaś taka rekompensata. Ale co do Bednarka, no to mam mieszane odczucia co do tego ruchu, bo z jednej strony jak go krytykujemy za takie rzeczy reprezentacyjne, tak często słyszę od fanów Premier League, którzy oglądają tą ligę solidnie. Ja przyznam szczerze, że ja na Bednarka w Southampton nie oglądam za bardzo. Ale jak bazuję na czyichś takich opiniach ludzi, którzy oglądają tą ligę angielską często, to Jan Bednarek jest raczej chwalony. Nie jest to gracz, który może się rozwija w jakiś sposób harmonijny. Wiemy, że to nie będzie piłkarz na topowe kluby, ale poniżej jakiegoś poziomu nie schodzi. Ma doświadczenie w Premier League. Trzeba też patrzeć na to, że Serie A jest jednak ligą, gdzie tempo jest wolniejsze niż w lidze angielskiej, co też działa na jego korzyść. Można znaleźć nazwiska takich obrońców, którzy w Premier League nie radzili sobie zbyt dobrze, przyszli do Serie A i są po prostu szefami. No, daleko nie trzeba szukać. Chris Smalling był krytykowany bardzo mocno w Manchesterze United, a w Romie często widzimy w prasie te komentarze: Il Muro, Fikayo Tomori nie łapał się nawet na ławkę w Chelsea, przychodzi do Milanu i jest jednym z najlepszych obrońców Serie A, więc myślę, że że Thiago Pinto mocno śledzi ten rynek angielski i to już po prostu widać. I on wychodzi z tego założenia, że jeśli któryś gracz jest solidny na poziomie Premier League, no to on w Serie A będzie bardzo dobry. Ja szczerze mówiąc do tego transferu Bednarka nie jestem ani jakoś super przekonany do tego ruchu, bo myślę, że można pokombinować trochę lepiej, ale z drugiej strony też nie jestem jakiś mocno sceptycznie do niego nastawiony, bo jeśli chodzi o to, żeby Jan Bednarek był elementem szerokiego składu, to uważam, że jest to bardzo dobry gracz do roli takiego zmiennika, a do pierwszego składu zobaczymy. Nie wiem, ja nie jestem kibicem Romy, tak Witali się z nikim za bardzo nie utożsamiam, więc też mam ten, powiedzmy, strach do piłkarzy, do budżetu trochę mniejszy, ale ja bym Bednarka w Serie A w tej Romie chętnie zobaczył i po prostu sprawdził, jakby sobie poradził w takiej roli, ale ty, wiem, jesteś kibicem Romy, więc patrzysz na to trochę bardziej ostrożnie, że wydacie 15 milionów w błoto i po prostu będziecie tego żałować.
Nie no, ale jak sobie porównasz defensywę Romy, która w końcówce sezonu poprzedniego wyglądała solidnie, tak jak mówisz, Smalling, który mógłby być tym Glikiem takim, tak? Jak Glik jest właśnie w reprezentacji dla Bednarka. No właśnie, jak tak patrzysz na zestawienia defensyw, to nie wydaje ci się, że to jest piłkarz, który wniósłby więcej właśnie do takiego Lazio, czy powiedzmy Fiorentiny?
No myślę, że to jest mimo wszystko bardziej piłkarz na Lazio czy Fiorentinę, no bo tam te problemy w defensywie są większe. Pamiętamy w Robie, jakie były problemy z obroną za czasów Paulo Fonseca, wtedy wydawało się, że te wzmocnienia w obronie są potrzebne na już. Teraz Mourinho to dosyć poukładał, ale no też nadal nie mam mimo wszystko takiego 100% przekonania do takiego Ibaneza. No uważam, że mimo wszystko może któryś piłkarz grać lepiej. Czy Jan Bednarek grałby lepiej niż Ibanez? Nie dałbym ani sobie za to uciąć ręki, ani bym tego nie wykluczał. Więc no byłbym naprawdę ciekawy tego ruchu. We Fiorentinie, w obliczu odejścia Milenkowicza, czy w Lazio, gdzie problemy z defensywą są dosyć duże, myślę, że to byłby transfer, który byłby realnie dużym wzmocnieniem, ale nie wiem, czy Lazio chciałoby inwestować 15 milionów euro za piłkarza, jak na jego tarę, to jest dosyć duża.
No biorąc pod uwagę właśnie, co się dzieje w Lazio, to mamy tak, możliwe odejście Acerbiego, który jest skonfliktowany z klubem, z kibicami i oni go wypychają. Mamy już odejście Luisa Felipe do Betisu. No i tam nie ma pół stopera tak naprawdę w tym momencie.
Acerbi i Luis Felipe, nawet w czasach, kiedy się mówiło, że Lazio ma problemy w obronie, to byli obrońcy bardzo solidni. Oni zwłaszcza pod wodzą Simone Inzaghiego grali naprawdę dobrze. Jak jeszcze tam doszedł Radu, no to ta trójka broniła się i też sprawiała, że Lazio w pewnym momencie mogło walczyć o Scudetto. No teraz obrona biancoczelestich musi przejść dosyć dużą transformację.
A nie ma żadnych plotek w ogóle.
A nie ma żadnych plotek o transferach. No to też mówi wiele o pracy Iggy'ego Tare, który
przyszedł Marcos Antonio do środka pola, to jest bardzo ciekawy ruch, ale...
To mówi wiele o pracy Iggy'ego Tare, do którego jest bardzo dużo zastrzeżeń. No i że teraz nie ma tak naprawdę pogłosek o środkowym obrońcy w Lazio, no to jest po prostu kryminał. W Lazio myślę, że Jan Bednarek miałby pewny pierwszy plac. W Romie nie jestem co do tego przekonany 100%.
Innym Polakiem, obrońcą, który przejawia się w kontekście dużych klubów, jest Jakub Kiwior, który podobno jest łączony z Napoli. Wiemy, że to jest jedno z odkryć poprzedniego sezonu. No i też piłkarz, który w Specji grał z konieczności w środku pola, tam dawał radę, no ale to jest piłkarz, który docelowo ma grać właśnie na środku obrony. Czy to już jest moment na odejście do większego klubu, czy jednak jeszcze musi się otrzaskać w tej Specji przez rok, może przez dwa nawet?
Ja jak sobie patrzę na Kiwiora, nie tylko w Specji, ale też teraz w prezentacji Polski, no to jestem praktycznie...
Strasznie dojrzały, nie?
Tak, jestem praktycznie święcie przekonany, że za rok, dwa to będzie najlepszy polski obrońca. Bo tak naprawdę ten gracz ma taką bardzo dużą dojrzałość boiskową, dobrze potrafi przewidywać ruchy napastników, w tych walorach obronnych wygląda naprawdę dobrze. Warunki fizyczne też ma bardzo przyzwoite jak na środkowego obrońcę. Też jest takim nowoczesnym środkowym obrońcą, który wyprowadza piłkę. Z piłką przynoszą, czuje się po prostu dobrze.
Jest lewonożny, a jest deficyt przecież.
Ja się nie dziwię w takim obliczu, że Jakub Kiwior budzi zainteresowanie największych klubów w Italii. No i my sobie możemy mówić, czy to jest za wcześnie, żeby taki Kiwior przeszedł do SSC Napoli. Być może trochę jest, a ja twierdzę, jak jest taki potencjał i spory włoski klub musi może prowadzić jakiegoś piłkarza, to musi to zrobić zawczasu, bo...
To co, znowu do Lazio i do Fiorentiny pchamy, nie, jak nie. Z Bednarkiem?
Nie, nie. Ja chcę tylko wyjaśnić pewien proces, bo kluby włoskie niestety mają taki problem, że nie mają tak tyle pieniędzy, ile kluby angielskie. I my na przykład, nie wiem, obserwowaliśmy sobie takiego Tomiyasu w Bolonii i sobie mówiliśmy, że na przykład za rok, jeszcze pogra rok w tej Bolonii, dobrze się rozwija i on będzie gotowy, żeby przejść do takiego Milanu, do takiego klubu stopu, żeby wzmocnić tą obronę. Dobra, on sobie pograł ten rok, ale wtedy już były kluby Premier League, które zaoferowały większe pieniądze i on poszedł po prostu tam.
Jeśli, i się sprawdzał farsowo.
Tak, jeśli kluby włoskie chcą sprowadzać graczy jakościowych, utalentowanych do swoich klubów, no to niestety muszą przewidywać pewne sytuacje, jak piłkarz się rozwinie w danym momencie i go sprowadzić trochę wcześniej, niż w momencie, kiedy uznamy, że on jest gotowy na taki ruch i ewentualnie kombinować z jakimś wypożyczeniem. Więc myślę, że sytuacja, kiedy Napoli go zaklepuje teraz do siebie i ewentualnie wysyła na rok wypożyczenia do Specji, to jest najlepszy ruch w tym momencie dla Jakuba Kiwiora. Też Napoli nie ma teraz jakiejś wybitnej obrony. Rahmani rozegrał świetny sezon. Juan Jesus też, jak mu Spalletti dał szansę, no to też nie poznawaliśmy tego gracza. Musimy przyznać szczerze, odchodzi Kalidou Koulibaly i myślę, że
odchodzi, może nie.
Będzie maksymalnie rok w Napoli. Nie wierzę, że on podpisze nowy kontrakt. I wydaje mi się, że w obliczu odejścia Koulibaly'ego przy Jesusie i Rahmani Kiwior ma naprawdę czego szukać w SSC Napoli. Jestem przekonany, że z tego piłkarza będziemy mieli jeszcze dużo pociechy.
To teraz trochę o Fiorentinie. Niedawno pojawiła się informacja, że inwestorzy z Arabii Saudyjskiej są zainteresowani odkupieniem klubu od Rocco Commisso. To jest informacja dosyć niespodziewana, bo tak naprawdę Commisso brał Fiorentinę mały czas temu, stosunkowo niedawno to się wydarzyło. A odnośnie już samych zawodników, to tak, Drągowski odejdzie do Espanyolu, no i też te plotki łączące go lata temu z Barceloną czy z Interem, no a jednak poziom Espanyolu, to możemy mówić o sporym rozczarowaniu, bo jednak widzieliśmy go w dużo lepszych klubach. No i też Fiorentina nie decyduje się na wykup Piątka, oferowała 7 milionów euro, Hertha chciała 15, no i Viola tego nie zaakceptowała i prawdopodobnie pójdzie po Lukejowicza. I co o tych dwóch ruchach sądzisz?
Jest Barcelona? Jest. W przypadku Drągowskiego, tak naprawdę mówiąc teraz humorystycznie, a już tak całkiem na serio, to myślę, że szkoda trochę, że Krzysztof Piątek nie został wykupiony przez tą Fiorentinę, no bo było widać, że Italiano rozwija go piłkarsko. Początek był naprawdę znakomity, potem Artur Cabral zaczął się rozkręcać i to wyglądało nieco gorzej. Przychodzi Lukajowicz i pytanie, w jakiej roli przychodzi, bo ja nie mam dziś przekonania, że on będzie grał w pierwszym składzie Fiorentiny, no bo Artur Cabral, jeśli dostanie ten okres przygotowawczy, no to myślę, że może wyglądać lepiej niż w przyszłym sezonie, a pod ten futbol Italiano bardziej pasuje taki napastnik mobilny niż statyczny. Lukajowicz jest graczem, który na pewno nie jest tak mobilny jak Cabral. Wiemy, że też trochę jest z nim problemów pozaboiskowych. Pytanie, jak to wpłynie na Fiorentinę. Ja jestem przede wszystkim, jeśli chodzi o Fiorentinę, bardzo mocno rozczarowany brakiem wykupu Lucasa Torreiry. To jest piłkarz, który po paru latach odnalazł tam swoją tożsamość. Futbol Vincenzo Italiano ewidentnie mu leżał, często miał piłkę przy nodze, tak naprawdę wiele akcji szło przez niego i wydawało się, że ten wykup Torreiry jest taką naturalną sprawą. Też czytałem takie plotki, że Fiorentina nie chce wykupić Piątka, bo chce mieć pieniądze na Lucasa Torreiry. No też takie tłumaczenia są dla mnie trochę absurdalne. No wiemy, ile pieniędzy ma Rocco Commisso, ile pieniędzy dostali za Vlachowicza i to, że oni teraz nie wykupili Lucasa Torreiry, no to jest dla mnie kryminał. Jak to połączyłem z tymi plotkami jakiś czas temu, że Italiano może odejść, bo nie dostanie kontraktu, no to po prostu myślałem, że się za głowę chwycę w pewnym momencie. No na szczęście Italiano w tym klubie zostanie. To jest zachowanie pewnej ciągłości. Ale szczerze mówiąc, spodziewałem się po Fiorentinie trochę więcej na rynku transferowym. Zrobili ligę konferencji. To jest jak na ten klub dosyć duże wydarzenie, no bo wiemy, z jakimi problemami zmagali się w ostatnich latach. W zeszłym sezonie wydawało się, że ta Fiorentina może tego lata zrobić ofensywę transferową i spróbować być może nawet rzucić rękawice klubom rzymskim. Dzisiaj, no może patrząc na problemy kadrowe Lazio, może jest w stanie rzucić tą rękawicę, ale spodziewałem się czegoś więcej. Też czytałem na przykład, nie wiem, w zeszłej zimy takie plotki, że mogą przychodzić tam gracze typu Giovanni Lo Celso, żeby mieli taki kolejny ciekawy włoski projekt. Teraz widzimy, że jednak trochę kibice Fiorentiny muszą nałożyć sobie lodu na czoło. Wydawało się, że będą mieli trochę wyższą pozycję, no ale...
Strasznie chaotyczne to te ruchy są, nie?
Może po ewentualnej zmianie właścicielskiej Fiorentina zrobi jeszcze któryś krok do przodu. Myślałem, że go zrobił z Comiso, że ten sezon może być jeszcze lepszy od poprzedniego, ale jak widzę, co się teraz dzieje na rynku transferowym, no to zaczynam w to wątpić. Bartek Drogowski miał trochę pecha. No był łączony z Interem, z Barceloną, z wielkimi klubami. Było to rok temu, kiedy rozegrał świetny sezon. Potem zaczęły się problemy z kontuzjami. Po kontuzjach widzieliśmy, że wielokrotnie zawodził w bramce Fiorentiny. Kiedy dostawał szansę bronienia, no to wyglądał lepiej niż Terracciano. No i to już jest taka blizna na jego karierze, którą ciężko będzie zamazać. Po prostu ten klub zmienił za późno, bo gdyby rok temu poszedł do innego klubu, już by tam był, no to może jakoś to środowisko by dobrze na niego wpłynęło. Dzisiaj musi się odbudować w klubie słabszym, typu Espanyol Barcelona. Może zrobi jakiś krok do przodu w swojej karierze za kilka lat. No na pewno trzeba dać mu trochę czasu i szkoda, że ta historia tak się potoczyła.
Nietypowy teraz temat, bo Salernitana, tu się dzieją dwie ciekawe rzeczy, a mogą się wydarzyć nawet trzy, tylko że w jedną nie wierzymy, więc po kolei. Ederson odchodzi do Atalanty i to jest piłkarz, który naprawdę gwarantuje jakość, którego chciało w trakcie sezonu PSG za 25 milionów euro, więc to już dużo mówi o jakości tego zawodnika. Z kolei oni szukają napastnika, no i mówi się, że dopięty już jest transfer João Pedro z Cagliari. Wiadomo, że to Cagliari teraz spadło i łatwiej jest powyjmować tych najlepszych zawodników stamtąd. No ale też mówiło się o możliwym powrocie Edinsona Cavaniego i właśnie to jest ta informacja, w którą za bardzo nie chcemy wierzyć, że Urugwajczyk, no nawet jakby wrócił do Serie A, to raczej nie do takiego klubu jak Salernitana, tylko wyżej.
No nie no, szanujmy się. Gdzie Salernitana, a gdzie Edinson Cavani? No przepraszam teraz za tak lakoniczny komentarz, ale po prostu czytając te plotki, no po prostu chciało mi się trochę śmiać. W kontekście Edinsona Cavaniego zawsze mówiło się, że taki naturalny jest powrót do SSC Napoli. Dzisiaj wiemy, że to się nie wydarzy, no bo są pewne rozbieżności finansowe między Cavanim a De Laurentiisem, a szkoda, bo w sumie taki zmiennik dla Osimhena byłby świetny. Ja tak sobie patrząc na Edinsona Cavaniego, dla mnie on byłby dla tej Fiorentiny zdecydowanie lepszym ruchem niż ten Luka Jovic. To jest piłkarz, który w Manchesterze United, jak czasami sobie oglądałem mecze, cały czas pokazywał dużą jakość, taki spory skill. Wiemy, że to jest piłkarz, który nigdy nie sprawiał problemów pozaboiskowych, który zawsze dla swoich drużyn zostawiał serce. A jakby widział taki rozwojowy projekt typu Fiorentina, no to myślę, że jeszcze mógłby się wznieść na wyżyny swoich umiejętności. Szkoda, że do takiego ruchu nie dojdzie, ale gdzieś tam możemy widzieć tylko Rocco Commisso, że nie otwiera trochę swoich oszu szerzej. Co do odejścia Edersona, no to jest naturalny ruch. To był najlepszy piłkarz Salernitany w ubiegłym sezonie. Odpalił bardzo mocno na wiosnę, no i było widać, że po prostu nie pasuje za bardzo do tego towarzystwa i musi już pójść trochę wyżej. I to przejście do Atalanty Bergamo jest ruchem logicznym i może ruchem, który pomoże Atalancie w ewentualnej odbudowie. João Pedro idzie do Salernitany, no też się wydaje taki ruch naturalny. Cagliari spadło z ligi, było wiadomo, że João Pedro to nie jest piłkarz na Serie B, ale też nie piłkarz, który może aspirować do wielkich klubów. Jakiś czas temu się mówiło na przykład o Romie, o innych klubach, ale szczerze mówiąc mi zawsze João Pedro bardziej pasował do takich klubów walczących o utrzymanie i teraz to przejście...
No to jest gwarancja 10-15 tak. goli w sezonie, więc taki piłkarz na pewno jest...
Dobry transfer dla Salernitany, na pewno bardziej realny niż Edinson Cavani.
Okej, to mamy jeszcze dwa tematy. Davide Fratesi. Dzisiaj pojawiła się informacja, że Sassuolo podnosi oczekiwania z 30 milionów euro na 35. Roma była w stanie zaoferować około 20 milionów euro plus kartę zawodnika Christiana Volpato z młodzieżówki. No i pytanie, ile ten Fratesi jest tak naprawdę wart, bo wiemy, że piłkarz już zaakceptował jakby propozycję kontraktu i wiemy, że jest naprawdę nastawiony na ten ruch, bo to Rzymianin, kibic Romy, więc on jest chętny na taki transfer. Ile on jest warty?
No ja patrząc na to, jak grał Fratesi w ubiegłym sezonie, ile ma lat i jaki ma potem margines rozwoju. Uważam, że 30 milionów euro za takiego gracza to jest uczciwa cena. I myślę, że kwota niższa byłaby trochę szkodliwa dla Sassuolo. To nie jest piłkarz, którego można puścić za 15-20 milionów euro. Tak naprawdę Sassuolo wie, że teraz ma te perełki w swoim składzie, że teraz jest tam Raspadori, Berardi, Hamed Junior, Traore, Fratesi, Scamacca i tak dalej. I oni mogą przez długi okres nie mieć piłkarzy, których mogą sprzedać za takie pieniądze. I szczerze mówiąc się nie dziwię, że Sassuolo chce za tych piłkarzy takich pieniędzy, których oni po prostu są warci. Na pewno Fratesi jest piłkarzem, w którego warto zainwestować. Pytanie, czy kartą młodych piłkarzy Romy, bo przecież ci młodzi piłkarze Romy też mają spory potencjał. Widzieliśmy w meczu z Elasem, jak wszedł Bove, Volpato, pokazali się naprawdę z dobrej strony. A ja na miejscu Thiago Pinto bym to negocjował. Właśnie dałbym 30 milionów bez żadnego piłkarza. Fratesi idzie do AS Romy. Jeśli Sassuolo chciałoby więcej pieniędzy plus piłkarza młodzieżowego, no to niestety bym zrezygnował z tego transferu, co by było trochę bolesne dla Rzymian, no bo to jest chłopak z tego miasta, który chce do Romy bardzo mocno wrócić. I myślę, że Fratesi piłkarsko dałby Romie naprawdę wiele, patrząc na ten styl gry José Mourinho. Jemu bardzo zależy na tym, żeby te przejścia z obrony do ataku były dynamiczne. I ten Davide...
Fratesi to umożliwia.
Tak, Fratesi to umożliwia. To jest gracz bardzo szybki, bardzo często podłączający się do ataku i myślę, że z Fratesim ta druga linia Romy byłaby dużo bardziej mobilna i tak nawet patrząc na charakterystykę piłkarską, on mi do tej Romy Mourinho po prostu dobrze pasuje. I nawet myślę, że Roma, patrząc na to, jakie ma możliwości finansowe, może sobie pewne ruchy trochę, powiedzmy, odpuścić, żeby ten Fratesi po prostu przyszedł. Więc ja bym naprawdę o tego gracza powalczył.
I też wydaje mi się, żeby się fajnie uzupełniał z Nemanją Matićem, który jest typowo defensywnym piłkarzem, a Fratesi to jednak i ma fotbol biorze, ale też potrafi dać w ofensywę.
Tak, no myślę, że dałby więcej niż Sergio Oliveira, po którym spodziewałem się trochę więcej. No zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie. Mam nadzieję, że Fratesi trafi do Giallo Rossich, chociaż no po tych pogłoskach, ile pieniędzy chce za Suolo, jakie ma oczekiwania, no to też trochę zacząłem wątpić ten transfer.
No i na koniec zrobimy kącik mący, sponsorowany przez pana Berlusconiego. Wiemy, że Andrea Ranocchia jest już oficjalnie zaprezentowany. Wiemy, że bliscy przejścia są i Alessio Cranio, czyli kolejny istotny jakby piłkarz Cagliari, który przez długi czas ratował ten zespół przed zatonięciem. No i jest też porozumienie pomiędzy Moncą a Interem w sprawie Stefano Sensiego. Tu jeszcze czekamy na odpowiedź piłkarza. No i też przejawia się nazwisko, przebija w mediach Borchy Majorala, napastnika, który w Romie strzelił 17 goli w Serie A, także to są jakościowe ruchy i myślisz, że Monca z takimi ruchami może walczyć o okolice 10 miejsca? Bo to nie jest taki typowy Beniaminek i raczej spadek im nie grozi, jeżeli dopną wszystkie ruchy, które się przebijają w mediach.
No ja patrząc na te wszystkie nazwiska, przyznam szczerze, że jestem w lekkim szoku. Kiedyś się mówiło, jak Benevento teraz awansowało z Filippo Inzaghim do Serie A, że to będzie taki Beniaminek, który wyda dużo pieniędzy na transfery. Mówiło się o głośnych nazwiskach, jak się skończyło, wiemy, Lapadula, Caprari, nic nie wyszło ani z transferów, ani z gry boiskowej. Tutaj widzimy, że te transfery się po prostu najpewniej odbędą. Berlusconi zapowiedział, że wyda spore pieniądze w przypadku awansu Moncy. No i teraz widzimy, że słowa dotrzymuje Alessio Cranio. Myślałem szczerze mówiąc, że jeśli zamieni Cagliari, no to zamieni jednak klub taki bardziej aspirujący o wysokie pozycje, nie wiem, typu Lazio, Fiorentina. No, on pasuje też do tego stylu gry i myślałem, że on po prostu tam będzie grał. Carboni to też jest spory talent, większy moim zdaniem od Walukiewicza, więc no nie dziwię się, że piłkarze Cagliari chcą odejść do Moncy, bo patrząc na to, jakie ma aspiracje ten Beniaminek, to jest też szansa, żeby zrobić ten krok do przodu. Stefano Sensi, jeśli będzie zdrowy, no to też na pewno da wiele jakości w środku pola, a Borja Majoral to jest napastnik, który myślę, że na warunki takiej Moncy też może się sprawdzić naprawdę dobrze. Patrz, na papierze to jest drużyna, która może bić się z Bolonią o 12 miejsce, moim zdaniem, w pierwszym sezonie. No ale wiemy, że wiemy, że piłka nożna to nie są tylko nazwiska, poszczególne personalia. Tam musi być jakiś pomysł na futbol, też musi tam być widoczna ręka trenera i tak dalej. I tu mam trochę większe wątpliwości co do Moncy. I dziś stawiałbym, że oni zajmą miejsce około 14 i będą sukcesywnie budować swoją pozycję, a takim kamieniem milowym dla ich rozwoju będzie zatrudnienie odpowiedniego trenera, bo wybacz Martin, ale ja za bardzo w Giovanniego Stroppę nie wierzę. Według mnie to nie jest dobry wybór na Monce w Serie A. Jeśli są dokonywane takie transfery, no to mimo wszystko też oczekiwałbym trenera z taką większą wizją gry.
No też pamiętajmy, że mówimy o klubie, który na drugi poziom rozgrywkowy był w stanie sprowadzić i Balotelego, i Boatenga, także już wtedy było widać wysokie aspiracje, co prawda bardziej marketingowe, no ale sportowo też oni coś tam dali. Kilka dni temu czytałem wywiad Adriana Cheluszki z Przeglądu Sportowego z Krystianem Gytkierem i to jest informacja ważna dla fanów Ekstraklasy. Wszystko wskazuje na to, że Duńczyk zostanie w Moncy mimo dużej konkurencji, mimo mocnych plotek z mocnymi nazwiskami. No też był bohaterem tych playoffów, strzelił bodaj 5 goli w playoffach, także ten awans był robiony jakby na jego plecach.
No i myślę, że ten Krystian Gytkier sobie zapracował na to, żeby przynajmniej ten jeden sezon na poziomie Serie A zaliczyć. Cieszę się, że Krystiana będziemy mogli zobaczyć w Serie A. Pewnie będzie graczem rezerwowym, a już zwłaszcza w obliczu tych wszystkich ruchów, o których się mówi. No, myślę, że jakąś brameczkę na poziomie Serie A strzeli, co na pewno będzie dla niego dobrym przeżyciem. Sam fakt, że będzie mógł zobaczyć takich dobrych piłkarzy, którzy występują w Serie A, w przeciwnych nawet drużynach, no to też będzie duża sprawa dla Krystiana Gytkiera. To jest na pewno coś, o czym długo marzył.
No i tak już kończąc, zawsze robię takie podsumowania, no mniej jakby, mniej elektryzujących ruchów. Więc tak, Guillermo Vicario został wykupiony przez Empoli, to była formalność. Giovanni Simeone został wykupiony przez Hellas, to też była formalność, no i on zaliczył naprawdę dobry sezon.
Tak, Giovanni Simeone naprawdę sezon życia ten ubiegły. Jestem ciekawy, czy jest w stanie to powtórzyć i jak sobie Hellas poradzi z Gabriele Cioffim, bo to jest również ciekawa zmiana na ławce trenerskiej.
Toma Auri przechodzi do Hellasu, więc tam się spotka z Giovannim Simeone. No i Mattia Destro przechodzi do Empoli, także myślę, że na tym możemy skończyć nasz odcinek, trzeci podcast transferowy. Więc standardowo zachęcam oczywiście do wpadania na portal, czytania tekstów i wyczekiwania na kolejny odcinek podcastu transferowego. Nagrywamy to 24 czerwca, więc wydaje mi się, że na początku lipca pojawi się kolejny odcinek, bo też wiemy, że oficjalnie okno się zaczyna właśnie 1 lipca i wtedy te wszystkie ruchy będą już wypływać, będą oficjalnie potwierdzane przez kluby i wtedy się będzie działo.
Tak, ja jestem przekonany o tym, że podczas tego okna transferowego jeszcze będzie działo się wiele. Nie spodziewam się takiego eksodusu z Ligi Włoskiej jak w zeszłym sezonie gwiazd. Widzimy, że ciekawi piłkarze napływają, jak Pogba, Romelu Lukaku, więc teraz w Italii jest naprawdę o czym rozmawiać i już czekam z utęsknieniem na nowy sezon.
Także to by było na tyle. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Ze mną był Radek Lodański.
Cześć wszystkim i dziękuję bardzo.
Ja nazywam się Marcin Ostrowski.